Witam wszystkich. Dzisiaj mamy środę, więc nie mamy tak bardzo dużo czasu. No w sumie mamy dużo czasu, ale mamy też czas modlitwy, więc nie chciałbym dzisiaj robić jakiegoś głębokiego studium doktrynalno-teologicznego. Chciałbym się skupić na takim praktycznym aspekcie, praktycznym temacie. Kiedyś wspominałem może o tym, ale dzisiaj chciałbym wrócić do tego tematu. Ciekawy temat, który zajmuje w większości z nas przynajmniej 30% naszego życia. W większości z nas, mówię, bo nie wszystkim, a niektórym zajmował. Tematu, który jest, powiedzmy, aktualny też dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Wierzący mają dużo pytań w tym aspekcie. Mianowicie chciałbym dzisiaj mówić o naszej pracy. Tej pracy takiej fizycznej, zawodowej. Bo wbrew pozorom Słowo Boże nie jest obojętne w tym temacie. Ja powiedziałbym wręcz, że dużo mówi na ten temat. Nie przeczytam dzisiaj wszystkich fragmentów, które odnoszą się do tematu właśnie pracy, ale te, które są, powiedzmy, ważne dla nas, albo najważniejsze przynajmniej, jaki człowiek wierzący powinien mieć stosunek do pracy. I temat aktualny, prawda, temat strajków, tak, i pojawia się wśród chrześcijan wiele pytań, czy chrześcijanin może strajkować, czy chrześcijanin powinien strajkować, czy to jest właściwe, że chrześcijanin strajkuje, tak? Nie odpowiem wam na to pytanie dzisiaj, dlatego że Biblia jednoznacznie też nie odpowiada na to pytanie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale kiedy przyjrzymy się właśnie temu, co Bóg ma do powiedzenia na temat pracy, to myślę, że każdy z nas będzie mógł wyciągnąć własne wnioski też z tego Słowa Bożego. I myślę, że będzie w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak my powinniśmy się zachowywać, jakim my powinniśmy być też przykładem dla innych ludzi, tak? No bo też o to chodzi, że mamy także w tej kwestii być przykładem, a wręcz jest to ważna rzecz, bo tak jak powiedziałem na początku, zajmuje nam to przynajmniej 8 godzin dziennie, więc no dużo, prawda? Dosyć dużo, więc warto zobaczyć, co Bóg ma do powiedzenia w tej kwestii. Takiej bardzo, bardzo praktycznej w tym wypadku. I w ogóle, kiedy zastanawiamy się, czym jest praca, ja sobie wynotowałem taki może najpierw pozabiblijny przekaz, czym jest praca, sama praca w sobie. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czym jest praca? Kiedyś wielkie głowy, myśliciele już dawno podzielili pracę na takie trzy gałęzie, można powiedzieć. To są takie bardzo naukowe może stwierdzenia, ale one mają już głęboką historię. W Rzymie, w Grece, prawda, już wcześniej filozofowie się zastanawiali nad tym, czym jest właśnie praca, tak? I pierwsze jest to nastawienie, które się nazywa nastawieniem punitywnym. To jest łacińskie słowo panire, dosłownie, które oznacza karać. I taki człowiek postrzega pracę jako przymus. Wiąże się z traktowaniem pracy jako niezgodnej z wolą, stanowiącej efekt przemocy fizycznej, moralnej lub ekonomicznej. I tak było też za czasów Jezusa, prawda? Za czasów apostołów, kiedy istniało niewolnictwo. Tak? Człowiek nie miał w zasadzie nic do powiedzenia w sprawie pracy. Po prostu był poddanym, tak? Za jakąś miskę jedzenia czy za jakiś ciepły kąt, prawda? Był po prostu, musiał spełniać wymogi tego swojego pracodawcy. Nie było mowy o tym, żeby strajkować wtedy, tak? Żeby się sprzeciwiać swojemu panu, no bo mogłoby to się po prostu źle dla niego skończyć. Więc to jest ten aspekt, prawda, który jest takim aspektem kary, przymusu, można powiedzieć. Drugi aspekt to jest, on się nazywa instrumentum, czyli narzędzie. I to jest chyba taki najbardziej przyziemny dla nas aspekt, kiedy człowiek traktuje pracę jako środek do zaspokojenia swoich potrzeb. Po prostu jest ona niezbędna do tego, żeby funkcjonować dzisiaj w dzisiejszym świecie, prawda? I trzeci aspekt to jest takie nastawienie autoteliczne się nazywa. Od słowa, to jest z greckiego właśnie pochodzi, od słowa autos, czyli sam, i słowo telos, czyli cel. Gdy praca jest postrzegana jako wartość sama w sobie, jako źródło rozwoju osobistego, służy wartościom wyższym, jest sposobem życia i wiąże się ze sferą samorealizacji. Niektórzy też tak traktują pracę, prawda? Kiedy nie jest ona tylko zaspokojeniem potrzeb, ale jest takim miejscem, gdzie możemy się realizować. I myślę, że w dzisiejszych czasach raczej ten drugi i trzeci aspekt jest nam bliski, prawda? Albo przynajmniej większości z nas. Ale teraz już przechodząc do Bożego Słowa, chciałbym, żebyśmy otworzyli parę fragmentów, co Bóg ma do powiedzenia, nie co filozofowie mają do powiedzenia, to już wiemy, ale co Pan Bóg ma do powiedzenia w tej kwestii. I pierwsza taka podstawowa rzecz, pierwsza podstawowa myśl, która się nazywa, czy kiedy była doskonałość, czy kiedy był świat doskonały, bezgrzeszny, czy Bóg zaplanował dla człowieka jakąś pracę? Jak myślicie? Nie? A ja myślę, że tak. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Boże Słowo w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Lekką? Może lekką. ale zaplanował. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, otwórzmy drugi rozdział. Drugi rozdział i werset 15. I czytamy takie słowa. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Tak? Czyli jest jakieś zadanie dla człowieka, czy nie ma? Jest zadanie dla człowieka, prawda? Bóg nie chciał, żeby człowiek bezczynnie się po tym raju też wałęsał. Nawet jako doskonały człowiek, nawet jako bezgrzeszny człowiek, to z samego założenia nie miał takiego celu, żeby człowiek był bezczynny, żeby człowiek nic nie robił. I to jest też taka myśl dla nas przewodnia, że Bóg z założenia zaplanował dla nas, że będziemy mieli zawsze jakieś zajęcie w życiu. Słuchajcie, bo to nie jest tak, że niektórzy myślą, że praca jest karą, prawda? Praca jest karą, zaraz do tego dojdziemy. Ale samo założenie Boże jest takie, że praca nie jest niczym złym. To nie jest żadna kara dla człowieka, że człowiek musi pracować. Dlatego, że człowiek zazwyczaj, kiedy nie ma pracy, kiedy nic nie robi, to zazwyczaj grzeszy. I to jest stwierdzone, potwierdzone na wiele sposobów. Wśród wierzących. Człowiek, który nie ma pracy, nudzi mu się, zaczyna robić rzeczy, które nie do końca powinien robić, tak? I często niestety tak jest. Dlatego praca jest dobrą rzeczą. Generalnie. Praca jest dobrym założeniem Boga wobec człowieka. No ale oczywiście powstał problem, tak? Powstał grzech. I aspekt, powiedzmy, sama idea tej pracy, powiedzmy, trochę zmieniła swój kształt, tak? Bo kiedy przejdziemy do trzeciej księgi mojżeszowej, przepraszam, do pierwszej księgi mojżeszowej, do trzeciego rozdziału, otwórzmy trzeci rozdział, to jest niewiele dalej. Trzeci rozdział i czytamy wersety od 17 do 19. I tutaj Bóg rozmawia z Adamem. I zobaczcie, co mu powiedział. Od 17 wersetu. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej i po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. I tutaj praca już nie jest taka miła, jak to Dominik powiedział. Nie jest już przyjemna, prawda? Nie jest przyjemnością, nie jest radością, bo myślę, że wtedy, kiedy człowiek był bezgrzeszny, ta praca rzeczywiście mogła być przyjemnością, mogła być taką frajdą dla Adama i Ewy, tak? Kiedy mogli coś robić, prawda? Wykazać się, tworzyć, te zwierzęta nazywać, troszczyć się o ogród, prawda? To było samo w sobie piękne. Ale stało się, jak się stało, tak? I sama idea pracy została zmieniona. Praca dalej jest Bożym celem dla człowieka, ale zobaczcie już, co się zmieniło, tak? W mozole, tak? W mozole będziesz to robił i w pocie będziesz to robił. To już nie jest ta lekka przyjemność, prawda? To już nie jest coś, co może sprawiać nam tylko i wyłącznie satysfakcję. Ale Bóg jakby w swoim planie niestety dla nas założył, że ta praca już nie będzie tylko przyjemnością. I często będzie się to wiązało z czymś przykrym, tak? Czytamy o mozole i pocie. O pocie nie ma co tutaj się rozwodzić, bo wiemy, wszyscy, którzy pracują fizycznie, wiemy, czym jest pot w pracy, tak? Ale nie tylko fizycznie, prawda? Człowiek, który pracuje w innych zawodach, też wie, że czasami nie jest lekko, że czasami trzeba naprawdę włożyć to dużo wysiłku. Ale mozuł, co to jest mozuł? To jest takie polskie słowo, które trochę nie patrzyłem tutaj w hebrajskim znaczenia tego słowa, już nie szukałem, szczerze mówiąc, ale skupiłem się na samym tym słowie mozuł, bo no mozuł od razu się kojarzy z czymś ciężkim, prawda? Z czymś niełatwym. I rzeczywiście synonim to jest wyraz podobny, tak? Nawet w naszym języku tego słowa mozuł jest bolączka, ból, cierpienie, droga przez mękę, dylemat, charówka, katorga, kierat, kłopot, komplikacja, tak? Nic miłego w każdym bądź razie. Same ciężkie stwierdzenia, prawda? I to mniej więcej jest mozuł, tak? To mniej więcej jest to, z czym możemy niestety w ciągu swojego życia się borykać. Nowe Tłumaczenie Gdańskie po prostu załatwia to słowem utrapienia, tak? Utrapienie, że praca będzie niestety utrapieniem dla człowieka. I w pewnym sensie jest to dobrze zamykające słowo dla tych wszystkich synonimów, tak? A więc możemy, może nam się nie podobać nasza praca, możemy strajkować, prawda, ale nie zmienia to faktu, że Bóg jakby w swoim planie założył, że ona nie będzie lekka, że ona nie będzie łatwa, że może czasami będzie niesprawiedliwa, że może czasami nie będziemy docenieni w swojej pracy, tak, no, na różne sposoby. I tak jest, prawda, każdy z nas doskonale o tym wie, że tak jest. Ale niestety to są konsekwencje grzechu, tak, to są konsekwencje grzechu, gdzie praca nie tylko jest już przyjemnością, ale i niestety czymś mało przyjemnym. Mimo to Słowo Boże zachęca do pracy i przestrzega też człowieka przed lenistwem. Tak? Dużo fragmentów o tym mówi, dużo wersetów o tym wspomina. I chciałbym, żebyśmy otworzyli księgę, właśnie tu mam zawsze problem, bo ja z różnych tłumaczeń zazwyczaj czytam, korzystam jako księgę Przysłów i księgę Koheleta. To są dwie księgi w Biblii tej nowej, albo nawet w starej wydaniu Księgi Warszawskiej to jeszcze funkcjonowało, ale już w nowym jest to Kaznodziei Salomona i Przypowieści Salomona. Bo teraz muszę wcelować, która jest Przypowieści, która Kaznodziei. Tak. One są obok siebie na szczęście. No, zaraz wam powiem dokładnie, co otworzymy. Tak, najpierw otworzymy księgę Przypowieści Salomona. To jest w gdańskim tłumaczeniu i w wielu tłumaczeniach księga Przysłów się nazywa. W aktualnej Biblii Warszawskiej są Przypowieści Salomona w 10 rozdziale i w 4 wersecie. W ogóle księga Przypowieści Salomona sporo mówi o aspekcie pracy, o aspekcie odpowiedzialności też w tej kwestii. Zobaczcie, jakie słowa tutaj czytamy. 10 rozdział, werset 4. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. Nic nowego można powiedzieć pod słońcem, ale o tym też mówi Boże Słowo, tak? Człowiek leniwy nie może oczekiwać, że będzie miał Boże błogosławieństwo, innymi słowy, tak? Bo my, wiadomo, jesteśmy ludźmi wierzącymi i funkcjonujemy trochę, powinniśmy przynajmniej funkcjonować troszkę w innych realiach niż normalnie ludzie funkcjonują i wiedzieć też, że Bóg nam błogosławi, tak? Kiedy nawet na co dzień, prawda, mamy swoje obowiązki, to wiemy i widzimy też Boże błogosławieństwo. Ale to jest również Boże Słowo, tak? To jest również Boże Słowo, które mówi, że człowiek leniwy nie może oczekiwać Bożego błogosławieństwa, krótko mówiąc. Jeżeli chcesz mieć Boże błogosławieństwo w pracy, to po prostu nie możesz być człowiekiem leniwym, tak? I tyle. I 12 rozdział na przykład, werset 24, też to potwierdza. 12:24. Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę. Tak? Innymi słowy, Bóg błogosławi tym, którzy są pracowici, którzy chcą pracować z radością, prawda, i wiedzą, że to jest Bożą wolą. 13 rozdział, 4 werset, kolejny fragment. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. W Biblii Gdańskiej jest właśnie dusza pracowitych. Wzbogaci się. Dusza pracowitych wzbogaci się. Dusza leniwego żąda, a nic nie ma. Jakie to jest bliskie nam, prawda, naszym realiom? Kiedy człowiek, który nie lubi pracować, nie lubi być dobrym przykładem pracy, jest takim człowiekiem często roszczeniowym, prawda? On uważa, że wszystko mu się należy, że on nic nie musi, a wszystko się jemu należy, prawda? I tylko oczekuje, prawda, żeby mu dawać, żeby mu pomagać, prawda, ale nic sam z siebie często nie daje, tak? I to nie jest Boża wola. I to nie jest Boża zasada też, tak? Bóg mówi, że dusza leniwego żąda, a nic nie ma. Dusza leniwego oczekuje, ale nic nie dostaje, innymi słowy, tak? A dusza pracowitego wzbogaca się, tak? Ten, który pracuje, jest przykładem, dobrym, wiernym przykładem człowieka pracowitego, wzbogaca się. Niekoniecznie on od razu musi być biznesmenem i człowiekiem super bogatym, ale on widzi Boże błogosławieństwo. Jeżeli robi to, co ma robić, jest dobrze, przykłada się do swoich obowiązków, to ja wierzę, że Bóg takiemu człowiekowi będzie błogosławił w tym, co robi. Nie tylko jemu, ale i innym osobom, które są obok niego. 20 rozdział, werset 13. To ciekawe słowo. Nie kochaj spania, abyś nie zubożał. Miej oczy otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem. Piękne słowa, prawda? Nie kochaj spania, tak? Nie znaczy, że nie musimy lubić spać, znaczy nie musimy nie lubić spać, o tak powiem, tak? Ale to słowo dokładnie mówi, to potwierdza to, co te wcześniejsze, tak? Żeby to nie było naszym nawykiem, że nic nie robimy, tylko leżymy i śpimy, prawda? i oczekujemy, że Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby. No to Bóg mówi, że niekoniecznie będzie wtedy zaspokajał nasze potrzeby. Jeżeli takie będzie nasze nastawienie, jeżeli taka będzie nasza egzystencja, to Bóg nie obiecuje nam, innymi słowy, swojego błogosławieństwa, tak? Obiecuje tym, którzy mają oczy otwarte, tak? Będą mieli chleba pod dostatkiem. To jest Boże błogosławieństwo, Boża obietnica też dla nas, tak? Że jeżeli jesteśmy Bogu posłuszni w Jego woli, jeżeli robimy to, co do nas należy, to Bóg innymi słowy obiecuje nam, że będziemy mieli chleba pod dostatkiem. Piękna obietnica, prawda? Nie, chleb nie będzie leciał z nieba, tak? Nie ma takiej obietnicy, przynajmniej ja nie czytam w Biblii o takiej obietnicy, ale czytam, że Bóg tym, którzy posłusznie wykonują Jego wolę, tym, którzy robią to, co do nich należy, obiecuje mieć chleba pod dostatkiem. I to jest też taka zachęta, takie nasze dla nas, prawda, obietnica też Boża właśnie w tej kwestii. Jest jeszcze jeden taki fragment ze Starego Testamentu, zaraz przejdziemy do Nowego Testamentu, też chciałem kilka wersetów przeczytać, ale ze Starego Testamentu, który bardzo ciekawie też odnosi się właśnie do pracy. To jest w Biblii Gdańskiej, to jest właśnie Księga Koheleta, a w Bibliach Warszawskich, w tym aktualnym naszym wydaniu, jest to Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 9 i przeczytamy w rozdziale 9 werset 10. Czyń Twoją siłą wszystko, co jest zdolna uczynić Twoja ręka, gdyż w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działalności, ani obliczania, ani wiedzy, ani mądrości. I tutaj też z innego tłumaczenia sobie wypisałem, na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. I to tutaj ciekawie pokazuje, jakie powinny być cztery takie fundamentalne zasady dla tych naszych codziennych obowiązków, dla naszego podejścia właśnie do tej właśnie codziennej pracy, tak? Zobaczcie, co tu jest wypisane, jakie przymiotniki są wypisane, co się powinno robić, tak? Cztery rzeczy, które powinny charakteryzować właśnie naszą pracę. Zobaczcie, po pierwsze działanie, tak? Po pierwsze powinniśmy działać, czyli robić to, co do nas należy, to, co jest naszym obowiązkiem. Po drugie myślenie, tak? Powinniśmy myśleć też to, co robimy i też poddawać Bogu to wszystko, co robimy, tak? Żeby Bóg dawał nam właśnie takie dobre, właściwe rozeznanie, prawda? Myślenie. Wiedza, oczywiście, tak? Już ta na tym ludzkim poziomie wiedza i mądrość. Boża mądrość, tak? Która jest dla nas dostępna, tak? Jakub pisze, że mamy modlić się o mądrość, tak? Mamy prosić o mądrość i każdy, kto woła o to, nie będzie przez Boga jakby zbagatelizowany. Bóg jest chętny, żeby dawać swoją mądrość, aby wykorzystywać to właśnie w takim codziennym życiu, nie? I cztery takie ciekawe myśli, cztery takie słowa, które tutaj są użyte. Tego nie będzie w krainie umarłych. To jest dzisiaj i mamy z tego korzystać, tak? Mamy działać, mamy myśleć, mamy rozwijać się, mieć wiedzę i mamy po prostu mieć Bożą mądrość w tym wszystkim. Ale oprócz tego wiemy, że każda praca też potrzebuje odpoczynku, prawda? Każda praca potrzebuje, żeby czasami się zresetować na jakiś czas i nabrać nowych sił. Wiecie, czytamy w jednym z przykazań, tak, o tym, co Bóg powiedział na temat pracy. To jest jedno z przykazań i niektórzy mówią, a mnie sabat już nie dotyczy, prawda? Bo to było dla Żydów, prawda, ustanowione, to był zakon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy otworzymy drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, właśnie tam są zapisane przykazania i zobaczcie, Pan Bóg mówi takie słowa, właśnie odnosi to do pracy, do tych naszych codziennych, takich przyziemnych spraw. 20 rozdział, to jest zapisane w 20 rozdziale od wersetu 8 do wersetu 11. Pamiętaj o dniu sabatu, abyś go święcił. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. okej, okay, nie jesteśmy Żydami, nie jesteśmy związani, prawda, z zakonem, z prawem, ale to słowo, które tutaj mówi, ono się nie odnosi tylko do zakonu. Zobaczcie, Bóg dał siebie na przykład, tak? Bóg, innymi słowy, jest przykładem tutaj w tym, jak mamy postępować. I Bóg powiedział, nawet ja, święty Bóg, zrobiłem sobie dzień przerwy od tego, czym się zajmowałem, prawda? I wy macie robić tak samo. To jest dla was przykład. I dobrze wiemy nawet z takiego aspektu ludzkiego, że ten dzień, przynajmniej jeden dzień w tygodniu, jest nam potrzebny, tak? Jest nam potrzebny, żeby oderwać się od tych obowiązków codziennych, od tych naszych wszystkich rzeczy, którymi jesteśmy zajęci, tak? I po prostu odpocząć zwyczajnie. Ale Bóg powiedział, że to nie jest tylko dzień, żebyśmy odpoczęli, tak? Powiedział jeszcze coś innego. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go, tak? Pobłogosławił Pan ten dzień sabatu i poświęcił go. Innymi słowy, Bóg oczekuje, że będzie jeden dzień, kiedy oderwiesz się od swoich obowiązków, oderwiesz się od swoich zajęć, swojej pracy, zamkniesz to, ten rozdział, na jeden dzień przynajmniej i skupisz się na Jego sprawach. I skupisz się na tym, żeby być przy Jego słowie, tak? Żeby ten dzień był poświęcony Jemu, Jego sprawom, tak? Niekoniecznie nikt ci, Bóg nie oczekuje, że będzie się cały dzień czytać słowo, tak? Ale będziesz ten dzień wykorzystywał na Jego chwałę, prawda? Będziesz ten dzień wykorzystywał tak, żeby Bogu się to podobało. I Bóg tego również dzisiaj, myślę, od nas oczekuje. Myślę, że to nie zdezaktualizowało się, że jest powiedziane, że o, dla Żydów, prawda, ten sabat był, a teraz to wszystko jedno, to ja mogę 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Nie, nie. Bóg jednak oczekuje, że chce mieć czas, chce mieć swój czas w naszym życiu, tak? I myślę, że to nie jest nic nieaktualnego też tutaj. Oczekuję tego, że będziemy mieli ten dzień, który właśnie poświęcimy Jemu i Jego sprawom. Czemu jeszcze ma służyć praca poza zaspokojeniem własnych potrzeb? I tutaj chciałem, żebyśmy przeszli już do Nowego Testamentu. Przeczytamy przed naszą modlitwą jeszcze kilka wersetów z Nowego Testamentu. Jeden fragment na razie z listu do Efezjan, często tutaj ostatnio czytanego z tego miejsca. List do Efezjan, rozdział 4 i werset 28. Zobaczcie, co Paweł pisze tutaj do zboru w Efezie. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej z młodną pracą własnych rąk zdobywa dobra. Uwaga, i tutaj po co? Aby miał z czego udzielać potrzebującemu. A, ciekawe, nie? Ale to do złodziei napisał. Nie? Tak niektórzy sobie tłumaczą. No do złodziei, bo pisze o tym, że kto kradnie, niech kraść przestanie. Myślicie, że tylko do złodziei jest to słowo? Ja myślę, że nie. Myślę, że to słowo jest mocno uniwersalne. Nie tylko do tych, którzy kradną. Do tych, którzy kradną, owszem, mają przestać kraść, ale Paweł innymi słowy pisze, że nasza praca też była błogosławieństwem dla innych. Żebyśmy z naszych pieniędzy nie tylko skupiali się na sobie, ale też mogli pomagać komuś, tak? Oczywiście do tego potrzeba mądrości w dzisiejszych czasach, prawda? Bo żyjemy w takich czasach, że no, ludzie często nadwyrężają naszą dobrą wolę, tak? Nadwyrężają nasze dobre chęci. No, nie możemy zawsze oczywiście znać każdej sytuacji, znać ich serca ludzi, tak? Ale jakkolwiek Słowo Boże mówi, że nasza praca ma też służyć w jakimś stopniu błogosławieństwu innym ludziom, tak? Ma być pomocą też dla innych ludzi. W różnych aspektach, tak? Ale nie jest tylko zaspokojeniem naszych własnych potrzeb, ale ma też być pomocna dla innych. I w końcu dwa wersety jeszcze takie, które i teraz studiujemy w niedzielę na naszym studium, ale chciałbym je przypomnieć, bo one też są ważne i zobaczcie, jak bardzo też nawiązują właśnie do tego, o czym mówimy. Czyli listy do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Wersety 11 i 12. A może od 10. To zresztą tutaj Paweł i pochwala ich akurat, prawda, że o miłości braterskiej mówi, o ich wielu zaletach, prawda, o dobrych rzeczach, które czynią, ale pisze jeszcze takie słowa. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją czyją pomoc nie byli zdatni. To było w ogóle motto apostoła Pawła. On był takim człowiekiem, który pracą swoich rąk zarabiał na siebie, tak? Mimo, że miał mnóstwo roboty, prawda? Miał mnóstwo odpowiedzialności, pracował jako człowiek, który zakładał zbory, pracował jako człowiek, który potem wspierał te zbory, prawda? Na pewno był bardzo aktywnym, można powiedzieć, Bożym człowiekiem, zaangażowanym w swoją służbę. On zawsze podkreślał właśnie aspekt pracy, która ma być jego owocem jego własnych rąk. Nie polegać na kimś, prawda? Nie przychodzić z jałmużną do drugiego człowieka, ale jeżeli jestem zdrowy, chociaż tak jak słyszeliśmy ostatnio, Paweł wcale nie był przykładem w 100% zdrowia, prawda? Bo tak jak Adam wspominał często, może nie często, ale są wzmianki, że miał trochę ułomności, tak? Nie był takim herosem wcale. To jednak często podkreślał, że ja jestem odpowiedzialny za siebie i chcę pracą własnych rąk zarobić na siebie, tak? I to samo mówił też Tesaloniczanom, tak? No to, co ja mówię zawsze na studium, ten aspekt często jest podkreślany może dlatego, że to Grecy, prawda? Oni nie bardzo czasami garną się do pracy, trzeba ich pogonić może, trochę tam ich naprowadzić na właściwe tory, ale słowo też jakby zostało zapisane przez Boga dla wszystkich wierzących, tak? I mamy o tym pamiętać, żeby rzeczywiście być ludźmi, którzy są przykładem w tym, tak? Którzy pracują swoimi rękami, którzy nie szukają jałmużny. Jeżeli mogą zarobić własnymi rękami, to złym świadectwem jest, kiedy tego nie robią. Złym świadectwem jest. I zaraz zobaczymy właśnie, że Paweł używa wręcz ostrzejszych słów. Że to już nie jest tylko złe świadectwo. I drugi fragment właśnie, który chciałem na koniec, już ostatni fragment, ostatni werset przytoczyć, to jest drugi list do Tesaloniczan z kolei. Rozdział trzeci. I wersety od 10 do 12. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Zobaczcie, ile fragmentów, w ilu miejscach czytamy o pracy. Znaczy, że temat jest ważny, znaczy, że temat jest istotny i znaczy, że temat dotyczy ludzi wierzących. To nie jest temat poza naszym kościołem, tak? Poza ludźmi wierzącymi, bo czytamy o tym, że to jest słowo do wierzących. Między wami są tacy ludzie, tak? I zakładamy, że niestety w zborach też są tacy ludzie, którzy niekoniecznie chcą być w tej kwestii przykładem. Którzy niekoniecznie się garną do pracy. Wolą, prawda, sobie położyć się na kanapie, prawda, porobić różne rzeczy właśnie takie, o których Paweł pisze, niepotrzebne rzeczy, prawda? I zobaczcie, jakie słowa są tutaj napisane. Nakazujemy i napominamy. To już nie jest tylko zalecenie. To już nie jest tylko ostrzeżenie, tak? To już nie jest tylko mowa, że no dobrze by było, tak? Dobrym świadectwem jest to. Ale jest mocne słowo użyte. A Paweł był ostrożny w używaniu takich słów. Nakazujemy i napominamy. Nie zawsze używał takich słów. Natomiast w tym aspekcie jest wyraźnie napisane. Nakazujemy i napominamy. Więc jest to mocne słowo, tak? To jest nakaz i napomnienie. Abyście nie byli w tej kwestii złym świadectwem wobec świata. Wobec siebie nawzajem też, tak? Lenistwo, krótko mówiąc, nazwane jest życiem nieporządnym, słuchajcie. Życiem nieporządnym. Człowiek, który jest leniem, który jest zdrowy i któremu się nie chce pracować, Słowo Boże nazywa go, że prowadzi życie nieporządne. To jest mocne słowo. To nie jest takie, wiecie, byle co, tak? Życie nieporządne. Człowiek, który żyje nieporządnie, jest złym świadectwem z Boże, jest złym świadectwem przed Bogiem. I takie słowa są tutaj odnoszą się do ludzi, którzy po prostu są leniami. No, tak to trzeba niestety w brutalny sposób nazwać. A więc jest to mocne słowo. I słuchajcie, podsumowanie. Jakie zastosowanie możemy wyciągnąć? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych wersetów? Słowo Boże dużo miejsca poświęca pracy. To nie jest temat marginalny. To jest temat, który nas dotyczy, który dotyczył ludzi w tamtych czasach, który dotyczy bardzo mocno nas w dzisiejszych czasach. Nie możemy oczekiwać, że praca będzie tylko przyjemnością. Może być ciężka, może być mozolna i to wcale się nie rozmija z Bożym planem, tak? To wcale nie jest tak, że będzie karą, prawda, że nasze złe postępowanie, że będziemy musieli ciężko w pocie czoła pracować. Niestety, ale jak każdy człowiek, grzeszny człowiek, jesteśmy obarczeni niestety tym przywilejem pracy w trudzie, w mozole i w pocie. Ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, bo często właśnie na naszych spotkaniach tutaj, na naszych nabożeństwach w środę modlimy się, prawda, w tej kwestii. I ja myślę, że te fragmenty Bożego Słowa są jednoznaczne. Jeżeli człowiek jest zdrowy, jeżeli człowiek może pracować, to myślę, z całą odpowiedzialnością to powiem, że Bożą wolą jest, żeby ten człowiek miał pracę. Nie ma innej opcji. Dlatego, że Bóg w swoim słowie założył, że jeżeli człowiek jest zdrowy, jeżeli człowiek może coś robić, to powinien to robić. Tak? I nie ma co wtedy się zastanawiać, czy Bożą wolą dla mnie jest, że ja powinienem pracować, czy nie. Nie ma takiego pytania. Jeżeli jesteś zdrowy, jeżeli masz możliwość, żeby pracować, to twoją odpowiedzialnością jest, żeby to robić. I to nie jest tylko kwestia tego, że tak ci się wydaje, ale to jest kwestią Bożego nakazu też, tak? Nakazu apostoła Pawła, który właśnie jednoznacznie wyraził się do zborów w Tesalonice, tak? Że macie to robić. To jest Boży nakaz. Macie być tym świadectwem przed światem i macie to robić dobrze. Macie to robić tak, żeby inni widzieli w tym Bożą chwałę, tak? Nie byle jak, prawda? Nie na odwal, ale rzeczywiście, żeby to było przykładem dla innych, tak? Żeby po tym ludzie rozpoznawali, że jesteście Bożymi dziećmi. To jest też ważny aspekt, tak? 8 godzin minimum spędzamy codziennie, prawda, z innymi ludźmi i pracujemy. I to często, jak to robimy, jest, wiecie, jest dobrym przykładem dla innych. Ludzie doceniają to. Ludzie widzą to, prawda? Zauważają, że nie przychodzimy do pracy tylko po to, żeby odwalić tą pracę, tak? Żeby napić się kawy i żeby po prostu zwalić to. Ale po prostu być też dobrym przykładem. Mówimy ludziom świadectwo, tak? Mówimy ludziom o Bogu, a sami jesteśmy przykładem człowieka, który w ogóle totalnie, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, olewa swoją pracę, prawda? Nie przykłada się do niej. I to jest złe wtedy. I to jest złe. Tak samo jak fakt, że kiedy możemy pracować, to po prostu tego nie robimy. Nawet nie staramy się. Bo jest to dla nas wygodne takie życie, prawda? Bo nie trzeba, bo jakoś tam będzie, bo jakoś tam mamy jakieś tam środki, prawda, z których możemy się utrzymać, ale to też nie jest dobry wzór, dobry przykład, prawda, w zborze, kiedy człowiek tak postępuje. I nie jest to na pewno Boży wzór. A więc słuchajcie, może niektórzy powiedzą temat marginalny, ale ja powiem, że nie jest to temat marginalny, bo jednak Słowo Boże w wielu miejscach o tym mówi. I przestrzega nas przed tym, żebyśmy właśnie w tej kwestii, podejścia do naszych obowiązków codziennych byli, żeby to było dla nas ważne, żeby to nie było jakieś poboczne, tak, ale żeby to było ważne, bo jednak jest to dużą częścią naszego życia. I Bóg też obiecuje, że jeżeli będziemy mieć właściwe podejście do swoich obowiązków, to będzie nam błogosławił. To tak jak powiedział, nie zabraknie nam chleba, tak? Jeżeli to będzie pobłogosławione Bożą mocą, prawda? Jeżeli Bóg sam się tego dotknie i będzie widział, że robimy to, prawda, tak jak On chce, to obiecuje nam swoje dobre, mocne, codzienne błogosławieństwo. Amen.